niebieskich w Chrystusie Jezusie. Oczywiście nas wzbudził i posadził w okręgach niebieskich. Wzbudził, czy byliśmy martwi? Tak, duchowo byliśmy martwi. Ale Jezus Chrystus nas z martwych wzbudził i dał nam nowe życie, zupełnie nowy rodzaj życia. Dlatego zobaczmy, co Słowo Boże na ten temat mówi. Będziemy czytali Efezjan, pierwszy rozdział od 19 do 23, a później z drugiego rozdziału od 4 do 10. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego i Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I z drugiego rozdziału od 4 wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobrocie wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nadzwyczajny, zupełnie nadzwyczajny jest Bóg, nadzwyczajna jest Jego łaska, Jego dobroć. Bo zobaczmy, co się w tym wszechświecie dzieje. Przecież Bóg stworzył wszystkich aniołów, wszystkich, absolutnie wszystkich, w 100%, i wszystkie stworzenia, jakie są, Bóg stworzył. I zobaczmy, kiedy część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, to Bóg nie zbawił tych aniołów, którzy się zbuntowali, ale zbawił nas, ludzi, którzyśmy również odeszli od Boga, prawda? Zobaczmy, jak nadzwyczajna jest łaska Boża i bogactwo tej łaski. To jest naprawdę cudowne. Ogromna Boża moc to jest ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych i pozwoliła Mu dzięki wniebowstąpieniu wkroczyć z powrotem do Bożej chwały i zasiąść po prawicy Boga. Moc Boża jest tak potężna i tak wielka, że Bóg może uczynić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Bóg może uczynić absolutnie wszystko. Cały wszechświat przez Niego, Jego słowem został stworzony. Bóg wypowiedział słowo i wszystko się stało, i wszystko się objawiło. I ono ma pewien czas istnienia. Prawda? Zakończy się ten czas, wszystko przestanie istnieć, a Bóg stworzy nowe. A więc zobaczmy, byliśmy świadkami stworzenia pierwszego świata, bo na nim jesteśmy, prawda? Po tej ziemi, którą Bóg stworzył, chodzimy. Ona, wiecie, bardzo skomplikowane ruchy wykonuje. Ja, wiecie, bardzo lubię tak troszkę pogrzebać w tych geograficznych rzeczach, jak to się wszystko porusza, z jaką prędkością wokół własnej osi się kręci, z jaką prędkością leci dookoła Słońca, z jaką prędkością leci cała nasza galaktyka. Po prostu zadziwiam się mocą Bożą i tym, jak On to uczynił. Wyobrażamy sobie, kula, pocisk leci jak szybko wystrzelony z jakiejś broni, prawda? A to, jak Ziemia leci dookoła Słońca, jest prędkością jeszcze większą. Także to nieraz to jestem naprawdę zadziwiony, że mnie z nóg nie zwala, jak Ziemia się dookoła kręci, prawda? I leci w przestrzeni. No czemu ja się nie przewracam, prawda? Ale to Bóg wszystko w mądrości swojej tak uczynił, taką atmosferę dał i tak to wszystko funkcjonuje, chociaż człowiek usilnie próbuje, żeby to popsuć. I zobaczmy teraz, zachwiania są najprzeróżniejsze w atmosferze, ale Bóg i tak powiedział, że to będzie trwało do pewnego tam czasu, do pewnego roku, do pewnej chwili i człowiek nie jest w stanie temu przeszkodzić. Nawet jakby co popsuł, nie wiadomo jak, to i tak nie jest w stanie zaszkodzić. No moglibyśmy powiedzieć, no przecież człowiek może zmienić to, co Bóg zaplanował, bo gdyby teraz ludzie wszystkie bomby atomowe odpalili, no to Ziemia rozpadłaby się całkowicie, rozleciałaby się w powietrzu. Ale zobaczmy, że Bóg taki ma wpływ na wszystko na tej ziemi, że to jeśli ma się stać, to stanie się, jeśli Bóg powie, że ma się stać. A jeśli Bóg powie, że nie ma się stać, to i się nie stanie. Także bądźmy tego pewni, że jesteśmy w Bożych rękach i to jest potężna moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa i ta sama moc pozwoliła, że On w niebo wstąpił, zasiadł z powrotem w chwale Bożej po prawicy Boga Ojca. Moc ta zostaje dana każdemu wierzącemu w momencie zbawienia i zawsze w życiu człowieka jest obecna. Oczywiście nie ta pełnia mocy jest dawana człowiekowi, ale z tej mocy udzielił nam, z tej swojej mocy nam udzielił. Obecność Ducha Świętego w Kościele Jezusa Chrystusa polega na tym, że ta pełna, potężna moc Boża jest w odrobinie jakiejś rozdzielona pomiędzy wszystkich i jest dana po prostu ludziom, aby ludzie mogli żyć w zwycięskim życiu. To jest Boża obecność i Boże działanie. W Kolosan 1 rozdziale, 29 wersecie czytamy, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Moc Jego we mnie skutecznie działa. Powiedz to. Moc Jego we mnie skutecznie działa. I to jest ta moc, która pozwala, żebyśmy się stali dziećmi Bożymi. To jest ta moc, która pozwala, żebyśmy byli zbawieni. To jest ta moc, która pozwala, żebyśmy byli uzdrowieni. Wszystko dzięki tej mocy Bożej się dzieje. Kochani, taka jest prawda. Taka jest prawda i my jako wierzący ludzie przynajmniej o tyle dobrze, bo po tym świecie w świadomości chodzimy i wiemy, dzięki komu i dzięki czyjej mocy to wszystko się dzieje. A w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale w 8 wersecie, to pewnie znacie ten werset, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Widzimy? Moc stąpi. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że moc Boża zstępuje. A więc, kiedy na Kościół zstąpiła moc Boża, ona cały czas wpływa na każdego człowieka, który zostaje zbawiony, który jest przyłączony do ciała Chrystusowego. Na każdego człowieka zstępuje ta moc. Oczywiście w różnej wielkości ta moc może działać w człowieku, bo Słowo Boże nam mówi, że w momencie zbawienia dostajemy zadatek Ducha Świętego, a więc dostajemy pewną małą porcyjkę mocy Bożej, prawda? Ale możemy mieć ją pełnię, czyli nie pełnię Bożą mamy wtedy w sobie, tylko mamy z Ducha Świętego pełnię nas. My jesteśmy pełni wtedy Ducha Świętego. A więc nasz budynek, nasz wewnętrzny człowiek, nasza świątynia jest ograniczeniem dla wielkości mocy Bożej, która może w nas być. Im większe masz serce, rozszerzcie serca swoje, Słowo Boże mówi, prawda? Rozszerzcie i wy serca swoje. Więc im masz bardziej rozszerzone serce, im masz bardziej napompowany balonik, to tym więcej masz tam powietrza, tym więcej masz Ducha Świętego i im bardziej będziesz pompować balon, to on będzie coraz więcej powietrza miał, aż wreszcie pęknie. Ale ty się nie bój, że pękniesz od Ducha Świętego. Nie ma takiej możliwości. Możesz być pełny, jeszcze bardziej pełny, jeszcze bardziej pełny, jeszcze bardziej pełny. Cały czas będziesz miał pełnię, tylko ta pełnia będzie większa za każdym razem. I nie ma ograniczenia. Bóg nie ograniczył, nie powiedział, będziesz był pełny Ducha Świętego, oczywiście do pewnej granicy, bo później już możesz pęknąć. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam daje pełnię i to jest ta moc, która coraz bardziej nas wypełnia. Apostoł Paweł nie modlił się o to, aby wierzącym ludziom została dana Boża moc, ale o to, aby byli świadomi, że posiadają już tą moc dzięki Chrystusowi i mogą jej używać. Apostoł Paweł się modli, aby każdy wierzący człowiek zdawał sobie z tego sprawę, że jak został zbawiony, no to musiała zadziałać moc. Bo prosta sprawa, jeżeli człowiek jeszcze nie jest zbawiony, to wiele ze Słowa Bożego w zasadzie prawie nic nie rozumie. jak mu dajemy Pismo Święte do czytania, on czyta, 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 dał się zachęcić, ale za każdym razem mówi, ale ja tu nic nie rozumiem. Prawda? Dlaczego? Bo nie ma mocy Bożej, nie ma Ducha Świętego. Prawda? I w momencie, kiedy człowiek zaczyna rozumieć Słowo Boże i to Słowo Boże przywodzi go do upamiętania, wtedy już działa w nim Duch. Boży Duch, Boża moc już jest w nim obecna. I teraz jest całe życie człowieka, aby rozszerzać działanie tej mocy na coraz to nowe sfery życia naszego. To jest podstawa. W Efezjan w 3 rozdziale 20 wersecie czytamy: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. A więc przybliżamy się do tego Pana, do tego Króla, do tego Władcy, który nawet więcej czyni, niż moglibyśmy nawet pomyśleć, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. Bóg w naszym życiu robi więcej, niż byśmy się tego spodziewali, prawda? Bo Bóg jest naszym miłosiernym Ojcem i On nam daje nie według jakiegoś rozdzielnika. I kiedy każdy z nas przychodzi, to w rubrykach jest napisane, ile, jaką porcję mamy dostać i dostaje swoją porcję i wynocha. Następny. Nie tak jest u Pana naszego i my o tym dobrze wiemy, bo Pan nasz daje bez miary Ducha swojego Świętego. Dlatego patrzmy, że Bóg czyni więcej ponad to, o co prosimy i o czym myślimy. Jako ludzie wierzący musimy zrozumieć ogrom i potęgę Boga w porównaniu do mocy innych niebiańskich stworzeń. Porównajmy sobie w naszym wyobrażeniu, w naszych przemyśleniach, czytając Słowo Boże, porównajmy sobie Bożą moc ze wszystkimi innymi stworzeniami. Jaką mają moc? Zobaczmy, Bóg nie jest stworzeniem. Bóg jest stwórcą, prawda? A więc zobaczmy, On tworzy, a więc każde stworzenie ma moc. Oczywiście skąd ma moc? No bo Bóg każdemu dał tą moc, prawda? Każdy anioł, każda istota, każdy anioł, który ma jakąś funkcję wyższą, przez Boga nadaną, ma większą też moc, większą odpowiedzialność, większe zadania do wykonania, a więc Bóg rozdziela każdemu jak chce, jak chce. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, ale jeśli chcemy porównać moc jakiegokolwiek stworzenia, nawet takiego, któremu najwięcej dał Bóg, to i tak to jest nic w porównaniu z mocą Bożą, bo cała moc od Niego pochodzi, a więc tyle mocy ma, że porozdzielał i jeszcze ma najwięcej. Dlatego zobaczmy, Słowo Boże nam to wyraźnie pokazuje, że nawet jeśli Bóg dał swoim stworzeniom część swojej mocy, to i tak Bogu nie ubyło z tego, co ma. Wielkość Jego mocy jest tak potężna, że nawet jeśli rozdzieli, to nie ubywa. Po prostu bez porównania jest moc Boga Wszechmogącego. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jako wierzący ludzie, zwierzchność, władza, moc i panowanie to były takie tradycyjne żydowskie określenia opisujące anielskie stworzenia, które w Bożych zastępach posiadały wysoką pozycję. Bóg jest ponad nimi wszystkimi. Bóg jest ponad nimi wszystkimi. Kiedy zbuntował się szatan, anioł światłości, to jest powiedziane, co on powiedział, co wypowiedział. Wezmę mój tron i postawię go ponad tronem Bożym. Widzimy, jakie wyobrażenie miał? Jak mu się zdawało, że on swój tron może jeszcze ponad tronem Bożym postawić. Co za głupota. Co za brak rozsądku. Co za idiotyzm w jego głowie się zrodził. A to wszystko przez pychę. I Słowo Boże nam pokazuje wyraźnie, ponieważ zaplanował to, to nie zdążył tego zrealizować albo nawet spróbować realizować i został zrzucony. I do tego, żeby tego anioła światłości zbuntowanego związać, Bóg nie musiał posyłać miliony, legiony aniołów, ale żeby go związać, ile aniołów musiał posłać? Jednego. jednego, któremu dał taki autorytet, dał taką moc, nierówną sobie. Zobaczmy i porównujmy, ja wspominam teraz różne miejsca Słowa Bożego, ale uświadommy sobie, w objawieniu Jana jest powiedziane wyraźnie, że kiedy przyjdzie Antychryst, to szatan ile mu swojej mocy da? Całą swoją moc. I chociaż Antychryst będzie miał całą moc szatana, jednak nie wygra, przegra. Widzimy? I to dosłownie jeden anioł przychodzi, związuje szatana, wyrzuca fałszywego proroka, wyrzuca Antychrysta i robi porządek. Bóg robi porządek i to na swoje słowo. Wyraźnie zobaczmy, jaka jest potężna moc Boża. Dlatego wobec mocy Bożej bądźmy pokorni, łagodni, jak baranki, potulni, bo jesteśmy w stanie skorzystać z Bożej mocy w potężny sposób, cudowny sposób. Jakby Bóg chciał, to by mógł. Bóg nie zaplanował tego, nigdzie nie jest napisane, ale jakby chciał, to dałby nam tyle mocy, że my jako jednostka byśmy pokonali szatana bez problemu. To jest moc Boża. Dlatego jesteśmy w rękach takiego Boga. Nie bójmy się złych mocy, nie bójmy się tego wszystkiego, co szatan robi. Bóg da ci autorytet, to w każdej chwili będzie zwycięski. Dlatego spokojnie idźmy w mocy Bożej. Bóg wszystko poddał pod stopy Jego, czyli Jezusa Chrystusa, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Ponad wszystkim uczynił Jezusa Chrystusa głową Kościoła. Czyli nie tylko ponad Kościołem uczynił Go, to słowo tak mówi, tylko uczynił Go ponad wszystkim. Ponad wszystkim. Jego samego ustanowił ponad wszystkim. I żeby wszyscy o tym wiedzieli, On jest też głową Kościoła. Dlatego Bóg w taki cudowny sposób pokazał nam to, że to jest łaska Boża, że jesteśmy w Jego mocy i w Jego rękach. Jest to słowo jest cytatem. I to jest cytat z Psalmu 8, wersetu 7. Dałeś Mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. Nad wszystkimi dziełami rąk swoich Bóg Ojciec dał Jemu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, dał Mu panowanie. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Pod stopy się składa kogoś, nad kim zostało odniesione pełne zwycięstwo. To był taki zwyczaj w czasie wojen, które były w tamtym czasie prowadzone, że jak zwyciężony został jakiś naród i zwyciężony został ich król, to kazano królowi położyć się i główni wojownicy, dowódcy wojska, które zwyciężyło, mieli postawić swoje stopy na jego karku. I to był ten symbol takiego pełnego pokonania. Jesteś pod naszymi stopami. I to Bóg właśnie powiedział, że wszystko, co stworzył, wszystko, co Jego ręce uczyniły, poddał pod stopy Jezusa Chrystusa. Widzimy, jaki został ustanowiony Jezus Chrystus? Potężna moc została Mu dana. Słowo to bardzo wyraźnie dowodzi, że Bóg wywyższył Chrystusa ponad wszystko inne. I w tym ponad Kościół. Widzimy? W Kościele najważniejszy jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Tak się Bogu upodobało, aby najważniejszy w Kościele, aby głową Kościoła był Jezus Chrystus. W Hebrajczyków 2 rozdziale 8 wersecie jest powiedziane: wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Nic nie zostało pozostawione, żeby nie było poddane Jezusowi Chrystusowi. A więc jeśli jesteś stworzeniem Bożym, musisz być poddany Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, również musisz być poddany Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jesteś częścią składową Kościoła Jezusa Chrystusa, musisz Mu być poddany. Tak mówi Słowo Boże, całkowicie poddany Jezusowi Chrystusowi. W Kolosan w 1 rozdziale 18 wersecie jest powiedziane, on także jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. On jest pierwszy, on otwiera drogę. On otwiera wejście do Królestwa. On, jest powiedziane w Słowie Bożym, zburzył przegrodę z muru nieprzyjaźni. W sobie zniszczył jako człowiek tą nieprzyjaźń, która była między człowiekiem a Bogiem. To Jezus Chrystus wszystkiego dokonał, oczywiście w mocy Bożej. Chrystus wyraźnie stanowi władzę, ponieważ wszystko zostało poddane pod Jego stopy. On stanowi władzę. On nie jest tą władzą, bo władzą jest Bóg Ojciec, ale On stanowi Bożą władzę na ziemi. On nie czyni swojej woli, ale czyni wolę Ojca. Słowo Boże o tym nam wyraźnie mówi, abyśmy zdawali sobie sprawę. Jezus Chrystus rozdaje moc Bożą pośród nas. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg zaczyna wpływać na nas bezpośrednio z nieba. Ja, kiedy odejdę, poślę wam innego pocieszyciela, poślę wam innego pocieszyciela. To znaczy, że Bóg Ojciec posyła przez swojego Syna innego pocieszyciela. Kto to jest? Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego? Bo go nie zna. Nie zna Ducha Świętego. Ale jeśli człowiek doznaje tej przemiany cudownej mocy Bożej, zaczyna znać i Duch Święty zaczyna w nim mieszkać. I to jest ta podstawa, do której dążymy. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Dla wielkości miłości swojej. A więc jest bogaty w miłosierdzie i miłość. To jest coś naprawdę wspaniałego. Celem zbawienia jest Boża chwała, która manifestuje się przez Jego miłosierdzie i miłość do tych, którzy są duchowo martwi z powodu grzeszności. A więc zobaczmy, Bóg przez swoją łaskę i miłosierdzie działa na nas, daje nam miłosierdzie, czyli przebaczenie od naszych grzechów i obdarza nas miłością, to znaczy obdarza nas wszystkim, co jest do życia i pobożności potrzebne. To jest takie wspaniałe Boże działanie. Bóg tak to zaplanował. Przebaczę wam wszystko, przywrócę was do godności syna i córki i obdaruję was z miłości swojej wszystkim, co jest wam potrzebne. To jest typowe działanie Boga względem człowieka. Bóg, chciałoby się powiedzieć, czy Bóg ma jakąś słabość. No nie, ale chciałoby się powiedzieć, bo to jest takie adekwatne do tego, co Bóg robi w stosunku do człowieka. Jakby ma słabość do człowieka. Jakby daje się zawsze przebłagać i udziela miłosierdzia. Ale jak człowiek naprawdę źle postępuje, a później przyjdzie, zacznie prosić, zacznie błagać ze względu na Jezusa Chrystusa, Bóg jakby nie ma siły nie przebaczyć, prawda? Zobaczmy, jaki Bóg jest dobry dla człowieka. Jeśli człowiek już przekroczy pewne granice i zaczyna robić pewne rzeczy przeciwko Duchowi Świętemu, no to wtedy już jest jego stan pożałowania godny. Ale dopóki nie przekroczysz pewnych granic i ciągle przychodzisz do Boga i błagasz o przebaczenie, Bóg ci przebaczy. Oczywiście nie możemy narażać się na to, że Bóg się wreszcie zdenerwuje i nas na zawsze odrzuci. Dlatego musimy być w tym wszystkim bardzo ostrożni. Zbawienie daje duchowe życie tym, którzy są martwi. Nowe życie. Dostajemy nowe życie. Moc, która wzbudza wierzących z martwych i ich ożywia, to ta sama moc, która zasila każdy aspekt chrześcijańskiego życia. W mocy Bożej przyjmujemy Jezusa Chrystusa, moc Boża na następuje, zaczynamy rozumieć Pismo Święte, ale później dokładnie ta sama moc działa w naszym życiu dla uzdrowienia, dla rozwiązania problemów, dla rozwoju duchowego, dla otrzymania darów, czyich darów? Ducha Świętego, prawda? Dary Ducha Świętego. A więc zobaczmy, że ta sama moc cały czas musi działać i ta sama moc w rzeczywistości działa. Kiedy przyjmujemy Chrystusa i kiedy się rozwijamy, kiedy się uświęcamy, kiedy jesteśmy odrodzeni. Kto nas odradza? No Duch Święty nas odradza. On zmienia. Na czym polega odrodzenie? Że wyrzuca z nas kamienne serce, takie, które myśli, żeby się z ludźmi kłócić, żeby się z ludźmi niepokoić, żeby ludziom nie przebaczać, żeby być złym, żeby być przeciwnikiem, żeby być pysznym. Zaczyna wyrzucać z nas to serce twarde, a zaczyna nam dawać serce mięsiste. Na czym polega? Że jesteśmy tacy, no jak daje się przekonać taki człowiek. Po prostu mówisz do niego, że coś nie tak robi, to się nie kłóci, tylko zaczyna myśleć. A kiedy zaczyna myśleć, dochodzi do wniosku, no masz rację, masz rację. Jest łagodniejszy, jest jakiś spokojniejszy, daje się przekonać. Daje się dociągnąć do takiej chwili, w której Duch Święty będzie miał wpływ na życie tego człowieka. Każdy człowiek hardy, wyniosły, który się buntuje, kiedy mu zwracasz uwagę, to jest, wiecie, tak jak niektórzy powiedzieli, po czym poznać barana i owce. Jak najłatwiej poznać? Wystarczy wziąć kija i uderzyć po karku. Owca się skuli i pójdzie, a baran nastroszy się i będzie chciał atakować. Musimy to wiedzieć, że człowiek, który jest odrodzony, nawet jak go uderzysz, to on złagodnieje. Jeszcze niżej głowę opuści. A człowiek, który jest nieodrodzony, od razu się zbuntuje. Co? A dlaczego? A jak? A jak to może tak być? To jest niesprawiedliwość. U Boga jest tylko sprawiedliwość. A więc nawet jeśli nas uderza, to robi to w sprawiedliwy sposób. Rzymian 6 rozdział, 11 do 13. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Aby nasze członki to była taka broń sprawiedliwości Bożej. To jest naprawdę ważne. I Słowo Boże nam mówi, że wraz z Jezusem Chrystusem i nas Bóg wzbudził. Nas Bóg wzbudził. Wzbudził wraz z Nim i posadził w okręgach niebieskich. Wzbudził i posadził. To jest wynik nagłego działania Boga w momencie zbawienia nas. To nie jest tak, że nas wzbudził, to znaczy wzbudzał, wyciągał z tego grobu, wyciągał, w końcu jakoś mu się udało wyciągnąć i później posadził. No to wpychał, no dużo ważysz, ale jakoś cię wepchnę. To Słowo Boże nam mówi, tak jak je czytamy, że wzbudził i posadził. To znaczy w momencie, kiedy zostałeś zbawiony, to cię wyrwał i przeniósł. Tak jak w Kolosan wyraźnie jest powiedziane, wyrwał nas z ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swojego światłości. To się dzieje nagle. Po prostu bierze i przenosi. I to, co to oznacza, to jest naprawdę ważne zagadnienie. Jesteśmy już nie tylko martwi dla grzechu i żyjemy w sprawiedliwości dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, ale także cieszymy się wywyższeniem swojego Pana i Jego chwałą. Jak nas przeniósł do okręgów niebieskich, to cieszymy się Jego chwałą. Jesteśmy blisko naszego Pana. Jesteśmy naprawdę w bardzo szczególnym miejscu. Okręgi niebieskie, czy jak inaczej w oryginale jest powiedziane, wysokości nieba, są nadprzyrodzoną sferą. To jest nadprzyrodzona sfera, w której rządzi Bóg. I my jesteśmy właśnie tam przeniesieni. Może nie fizycznie naszym ciałem, ale naszym duchem, tym wewnętrznym człowiekiem jesteśmy tam. Wysokości nieba, okręgi niebieskie są miejscem, skąd wierzący otrzymują swoje błogosławieństwa i gdzie znajduje się ich dziedzictwo, dokąd powinny kierować się nasze pragnienia i gdzie cieszymy się społecznością z Panem. Kochani, jest naprawdę bardzo szczególna sytuacja i to jest odmienna od tego, w czym byli ludzie, zanim Jezus Chrystus zbawił ludzi. Pamiętacie na pewno takie miejsce w Daniela, kiedy to Daniel musiał czekać na odpowiedź Bożą 21 dni. Dlaczego? Bo walczyły moce ciemności, żeby nie dopuścić, żeby odpowiedź Boża do Daniela dotarła. Dłużej takiej sytuacji nie ma. To było w Starym Testamencie. Bóg mi powiedział wyraźnie, jesteście zupełnie w innej sytuacji. Jesteście w zupełnie innych okolicznościach. Moja odpowiedź do was nie musi się przedzierać, przebijać przez całe chmary demonów, bo wy jesteście w okręgach niebieskich. Moja odpowiedź dociera do was od razu. Jesteśmy naprawdę w szczególnej sytuacji. Chyba, że zagłębiamy się w problemy tego świata i sami nurzamy się w błocie i sami jesteśmy w tym gnoju ziemskim i wtedy są problemy z otrzymaniem Bożej odpowiedzi. Sami możemy spowodować problemy z otrzymaniem Bożej odpowiedzi. Ale jeśli w duchu, wiarą żyjemy naprawdę i wierzymy w Boże rozwiązania, jakie trudności by nie nadeszły, to my ufamy, trzymamy się Pana, jesteśmy w okręgach niebieskich. I wtedy Bóg do nas mówi bezpośrednio. Nie byłoby powiedziane, że jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, ale byłoby powiedziane, kiedyś będziecie posadzeni w okręgach niebieskich, to zobaczycie różnicę. Nie jest powiedziane, że będziemy kiedyś siedzieli w okręgach. Już siedzimy w okręgach niebieskich, gdzie szatan nie ma do nas żadnego dostępu. On może atakować nasze ciało, bo żyjemy jeszcze na tym świecie. Ale w duchu jesteśmy w społeczności z Bogiem. Dlatego tak łatwo jest odebrać odpowiedź od Boga, dlatego tak łatwo jest odebrać słowo prorocze od Pana, dlatego tak łatwo jest odebrać Bożą odpowiedź. Żyj w okręgach niebieskich. Patrz na wszystko na ziemi z perspektywy okręgów niebieskich, tak jak to widzi Bóg. Możesz patrzeć Bożymi oczami. Został ci ten duchowy wzrok dany. Dlatego żyj w okręgach niebieskich i patrz na to wszystko na ziemi i nie daj się stłamsić, nie daj się zdusić, nie daj się pokonać diabelskim takim reklamom wielkim. Nie daj się pokonać jego prasie, jego telewizji, jego filmom. Nie daj się. Bo to wszystko, co się na filmie dzieje, to nie jest autentycznie rzeczywiście dziejąca się rzecz. Ktoś gra. Ktoś po prostu to gra. I szatan to wszystko, co ci pokazuje, to jest tylko gra. Żebyś wiedział, że rzeczywistością jest tylko Bóg. I tylko to, co Bóg mówi, jest rzeczywiste i prawdziwe. 1 Piotra mówi w 1:4. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Widzimy? To wszystko jest dla nas przygotowane. I w każdej chwili Bóg może nam to dać. Wiecie, to jest tak jak z życiem Henocha. Był na ziemi, chodził po tej ziemi i nagle... Po prostu gdzieś poszedł. Chodził w rzeczywistości nieba i tak w tym niebie już został, jak już tam poszedł. Po prostu nie wrócił. I tak my możemy chodzić po tym świecie. Nagle może nas nie stać, bo po prostu tyle w okręgach niebieskich przebywaliśmy, że jakoś w pewnym momencie już nie wróciliśmy. Żyjmy taką rzeczywistością, a nie rzeczywistością ziemi. Oj, trudno będzie do nieba się dostać, trudno będzie się dostać. Już jesteś w niebie. Już jesteś w niebie. Nie schodź na ziemię z powrotem. Ludzie to, co najczęściej robią, to schodzą z powrotem i zaczynają się wikłać w tym, co jest skomplikowane na tej ziemi. Kolosan 3, rozdział 2 i 3 werset mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, nie umrzecie. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Wysokość nieba jest sferą, z której pochodzi także Boże objawienie i gdzie dociera wszelkie uwielbienie i prośba. Jesteś na miejscu, przed tronem Bożym. W duchu oczywiście, nie w przemienionym ciele, bo ciało jeszcze ma styczność z ziemią. Ale w duchu jesteś przed tronem Bożym. Bóg to wszystko czyni, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski. Zupełnie nadzwyczajne. Będziemy zadziwieni. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, co Bóg przygotował nam tam. Oczywiście tym, którzy zostali zbawieni, którzy żyją w okręgach niebieskich, którzy wszystko robią, żeby w tych okręgach jak najczęściej przebywać. Żebyś nie wracał ciągle do tych ziemskich problemów i tylko nimi się wikłał. Aby cię szatan związywał coraz to nowymi sznurkami, z których musisz znowu wyrywać się i wracać w okręgi niebieskie. Niech to będzie twoje stałe miejsce przebywania, te okręgi niebieskie. Zbawienie stanowi oczywiście błogosławieństwo wierzącego, ale jesteś czymś o wiele większym. Bo ma służyć wierzącemu wychwalaniu Boga i wylewaniu się na wierzących Jego nieskończonej, nieograniczonej łaski i dobroci. Zbawienie to nie jest tylko to, że cię wyrwał po prostu z rąk szatana, a to jest ciągłe zbawianie, ciągłe działanie Boże. Słowo Boże nam mówi, że my sprawowali nasze zbawienie. Co to znaczy sprawowali? To znaczy, że to zbawienie dalej kontynuuje swoje działanie w naszym życiu. Jesteśmy zbawiani ciągle to od nowych sytuacji, ciągle jest błogosławieństwo, ciągle też jesteśmy w tym zbawieniu zdolni wychwalać naszego Boga. Bo tylko dzięki Duchowi Bożemu Świętemu możemy należycie uwielbić Boga. Amen? To jest prawda, która w nasze serca wchodzi i daje nam możliwość uwielbienia należytego Boga. A jak należycie Go uwielbimy, to doświadczymy łaski i dobroci Jego, bo taki jest Bóg. A więc dzięki zbawieniu to wszystko się dzieje. Bóg chwalony jest przez całe niebo. Wiecie za co? Za to, czego dokonał, zbawiając grzeszników. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jak jeden grzesznik się nawraca, to co? Całe niebo się raduje. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. A więc jeśli ty przychodzisz do pokuty, jeśli ty stajesz przed Panem i mówisz, Panie, ja całe życie chcę Tobie służyć. Panie, zobacz, poznałem Twoją wolę i teraz oddaję się całkowicie do Twojej dyspozycji. I przystępujesz do Pana, przystępujesz do przymierza z Panem, dajesz się ochrzcić i co Słowo Boże mówi? I niebo się raduje. To jest po prostu cudowne Boże działanie. I Bóg tak to wszystko uczynił, żeby był chwalony coraz więcej. Tyle czyni, aby chwała mu się wznosiła, żeby coraz więcej był chwalony. Objawienie Jana w 7 rozdziale, 3 wersety od 10 do 12 mówi i wołali głosem donośnym mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swojej i oddali pokłon Bogu. Kiedy mowa była o zbawieniu, oddali pokłon Bogu. Mówiąc amen, błogosławieństwo, chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Widzimy? To wszystko Bóg uczynił i teraz należy mu się chwała. I cały czas Bóg jest chwalony, dlatego że czyni takie wielkie rzeczy z ludźmi na ziemi. Ratuje ich, zbawia ich, wprowadza do królestwa swojego. Jesteś zbawiony, jesteś napełniony mocą Jego, dlatego raduj się i ciesz w Bogu twoim, Zbawicielu. To wszystko jest z łaski i przez wiarę. Z łaski i przez wiarę. Pomimo tego, że mamy wierzyć, aby zostać zbawionymi, to nawet ta wiara jest dana przez Boga. I nie może być niczyim własnym osiągnięciem. Nawet wiara, która potrzebna jest tobie i mnie do zbawienia, też jest od Boga. I nie mógłbyś jej sam wytworzyć. Co w takim razie sprawia, że jedni są zbawieni, drudzy nie? Słowo Boże mówi, zaczyna się wszystko od tego, żeby chcieć. Żeby szukać Boga. Jak szukasz, to znajdziesz Go. Taka jest Boża prawda. Boża łaska góruje nad każdym aspektem zbawienia. W Rzymian w 3 rozdziale 20 wersecie jest powiedziane, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A Galacjan 2 rozdział 16 werset mówi, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dobre czyny nie dają oczywiście zbawienia, ale są dowodem zbawienia i następstwem zrodzonych z Bożej mocy owoców. A więc zaczyna się od zbawienia, a później w kolejności następnej idą dobre czyny. Nie zaczyna się od dobrych czynów, a później zbawienie. A później co? A później niektórzy mówią żywot wieczny. Nie, nie ta kolejność. Zbawienie, Duch Święty produkuje w nas później dobre czyny, my chcemy to czynić, my chcemy, bo one są z góry przez Boga przygotowane, abyśmy w nich chodzili. Tak jak w przypadku zbawienia, uświęcenie i dobre czyny zostały nadane wierzącym ludziom jeszcze przed początkiem dziejów. One wszystkie zostały już przygotowane wcześniej, abyśmy w nich chodzili, ale najpierw trzeba być zbawiony. Dopiero wtedy możesz produkować dobre czyny. Rzymian 8 rozdział 29 i 30 wersety mówią tak, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do Chrystusa. Widzimy w jakiej kolejności? A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Inaczej mówią, wprowadził do swojej chwały. To jest działanie Boże i to jest ta kolejność. W Jana w 15 rozdziale 8 wersecie czytamy, przeto uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. A więc uwielbiony będzie Bóg, jak przyjmiemy Chrystusa i zaczniemy produkować dobre uczynki. Filipian 2 rozdział 12 i 13 wersety mówią tak, przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Wszystko od Boga zależy. Chodzi o naszą przychylność, abyśmy poszli w tym kierunku. A 2 Tymoteusza 3,17 mówi, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I na koniec Tytusa, 2 rozdział 14 werset, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Gorliwy w dobrych uczynkach jest kto? Lud Boży. Czyli ci, którzy już są zbawieni. Oni dopiero są gorliwi w dobrych uczynkach. A więc będziesz czynić dobrze, będziesz gorliwy w dobrych uczynkach, ale najpierw chodź Bożymi drogami. To jest najważniejsze. Przyjmij Jezusa Chrystusa do swojego serca, bądź z Nim w przymierzu i żyj według Jego mocy i według Jego łaski. To jest cudowna Boża moc i Boże działanie dla nas wszystkich. Dlatego łaska Boża niech będzie z nami wszystkimi, a my bądźmy błogosławieni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Teraz będziemy się modlić.